Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież zachęca więźniów, by z odwagą przeżywali czas uwięzienia, pamiętając, że jest to jedynie pewien etap w ich życiu.
Robert Schuman przejdzie do historii jako inicjator integracji europejskiej. Jego proces beatyfikacyjny wykazał jednak, że był to człowiek głębokiej wiary, uważa przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
W Watykanie rozpoczynają się letnie półkolonie. W tym roku są poświęcone encyklice Laudato Si.
21 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dziś rano papież spotkał się z grupą 20 więźniów z rzymskiego zakładu karnego Rebibia. Franciszek przyjął ich w domu świętej Marty. Przywieźli mu w darze kosz chlebów z więziennej piekarni.
Więźniom towarzyszyli dyrektor zakładu karnego, kapelan oraz kilku funkcjonariuszy służby więziennej. O okolicznościach tej niecodziennej audiencji opowiada kapelan ksiądz Moreno Versolato.
Nie spodziewaliśmy się tej audiencji. Jest to prezent, który nasi więźniowie otrzymali od papieża, bo my mieliśmy w planach jedynie zwiedzanie muzeów watykańskich. Przyszło mi jednak na myśl, że skoro już jesteśmy w Watykanie, to może dałoby się spotkać z papieżem. Franciszek się zgodził i przyjął nas z wielką prostotą. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, wiedząc, jak wielkim uczuciem darzy on osadzonych. Papież, rozmawiając z więźniami, dodawał im otuchy, by nie bali się, by stawiali czoło temu trudnemu okresowi uwięzienia, pamiętając, że jest to tylko pewien etap w ich życiu. Przyznał też, że nadal utrzymuje stały kontakt z więźniami z Buenos Aires. Powiedział, że co 15 dni dzwoni do osadzonych w tym więzieniu, które zna osobiście. Chrześcijańskie korzenie Europy nie są eksponatem muzealnym. One uobecniają się w ludziach takich jak Robert Schuman, inspirując ich działania. Mówi ksiądz Bernard Ardura, przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, a zarazem postulator procesu kanonizacyjnego Schumana. W ubiegłą sobotę Franciszek zatwierdził dekret uznający heroiczność cnót tego francuskiego polityka.
Schuman przeszedł do historii jako szef francuskiej dyplomacji, który dał początek integracji europejskiej. Ksiądz Ardura zaznacza, że dziś społeczeństwo bardzo często zapomina o ideałach, którymi kierował się w swych europejskich aspiracjach. U podstaw jego politycznej działalności zawsze leżała służba osobie. Miał świadomość, że w zestawieniu z Imperium Sowieckim Zachód był enklawą wolnego świata i w tym wolnym świecie chciał stworzyć warunki, które będą służyły rozwojowi człowieka. Dlatego dążył do pojednania i zacieśnienia współpracy między narodami, opierając się na solidarności.
Przygotowania do beatyfikacji Roberta Schumana potwierdziły zarazem, że ten francuski polityk był też człowiekiem wielkiej wiary, mówi ksiądz Ardura.
Sa foi en Dieu.
Wiara Schumana była totalna. Całe jego życie, całe jego istnienie było w jakimś sensie zatracone w Bogu. Żył w sercu Boga. To właśnie z tej relacji czerpał on uzasadnienie dla swej działalności politycznej. Jednakże przeżywał on swoją wiarę w sposób dyskretny. Nie był zbyt ekspansywny. Nie chodził z wyciągniętym sztandarem, ale wszystkie jego czyny czerpały natchnienie z wiary. Zarazem chciał się rozwijać w swojej wierze, chciał zdobywać o niej wiedzę. Wiemy na przykład, że przez cały czas, kiedy żył w podziemiu, podczas II wojny światowej, kiedy ukrywał się u trapistów i w innych klasztorach, poznał do głębi świętego Tomasza z Akwinu, jego Summę teologiczną. Inspirował się również pismami świętego Augustyna. Był to człowiek, którego wiara dążyła do zrozumienia. Kochając Boga, chciał Go poznać. A zatem wiara Roberta Schumana była skromna, nieostentacyjna, ale bardzo głęboka i dynamiczna.
Już za kilka dni w Hiszpanii ma wejść w życie prawo o eutanazji i wspomaganym samobójstwie. Zostało uchwalone w marcu bieżącego roku bez konsultacji społecznych i pod płaszczykiem pandemii. Grupa młodzieży z Madrytu na znak sprzeciwu zorganizowała Tydzień dla Życia, łańcuch modlitwy, która potrwa do 25 czerwca.
Pomysł zorganizowania tygodnia modlitwy zrodził się podczas cyklu wykładów na temat eutanazji pod tytułem Wartość życia. Jego inicjatorem jest grupa młodzieży z madryckiej parafii. Jak mówi Krystyna, ustawa o eutanazji została zatwierdzona bez prawdziwej debaty publicznej. Pomyślałam sobie, że były dni modlitwy o ustanie aborcji i zdziwiło mnie i wszystkich moich kolegów, że nic nie zostało zrobione w sprawie eutanazji. Pomyśleliśmy, że jeśli nikt tego nie robi, to my to zrobimy. Modlitwa rozpoczyna się o 7:30 rano i trwa do 21:00. Chętni wybierają sobie swoje 30 minut i odmawiają różaniec w miejscu, w którym się znajdują. Ponadto ponad 20 klasztorów życia kontemplacyjnego będzie modlić się w tej intencji przez cały tydzień. Młodzi ludzie wierzą w siłę modlitwy. Nasza pozycja jako katolików jest jasna. Uważamy, że eutanazja jest czymś niedopuszczalnym i zbrodniczym. Chrześcijanie mają pomagać cierpiącym tak, jak zrobiła to Maryja pod krzyżem. Mają towarzyszyć ich rodzinom i oferować alternatywy. Jedyne, co pozostaje, to modlitwa. A modlitwa jest potężniejsza niż jakakolwiek broń, podkreśla Krystyna. Przeciwnicy nowej ustawy podkreślają, że jest ona sprzeczna z hiszpańską konstytucją i budzi wiele wątpliwości. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kubańscy biskupi sprzeciwiają się narzucaniu ideologii gender. Piszą o tym w przesłaniu do rodzin, stanowiącym reakcję na rezolucję Ministerstwa Edukacji odnośnie do programu edukacji seksualnej.
W pierwszej kolejności biskupi uważają za konieczne informowanie społeczeństwa jasnym i prostym językiem o tym, czym jest ideologia gender. Pretenduje ona do posiadania wiedzy naukowej, ale w rzeczywistości jest zamkniętym systemem myślowym. Uważa, że różnice między mężczyznami i kobietami nie odpowiadają konstytutywnej naturze osoby ludzkiej, ale są jedynie kulturowymi i konwencjonalnymi konstrukcjami, stworzonymi zgodnie z rolami i stereotypami, które każde społeczeństwo przypisało płciom. Na tej podstawie naucza, że istota ludzka od najwcześniejszego wieku może wybrać swoją tożsamość seksualną, niezależnie od płci biologicznej, z którą się urodziła. Jednak takie podejście, zauważają kubańscy biskupi, pustoszy antropologiczny fundament rodziny, prowadzi do tworzenia projektów edukacyjnych i dyrektyw legislacyjnych, które promują tożsamość osobową i intymność uczuciową, radykalnie oderwaną od biologicznej różnorodności między mężczyzną i kobietą.
Ponad 600 lekarzy apeluje do brytyjskiego premiera, a także do szefów rządu w Walii i Szkocji o natychmiastowe unieważnienie programu domowej aborcji. Do publicznej wiadomości nie podano jeszcze wyników konsultacji społecznych, w których brytyjski rząd zaproponował trwałą legalizację tego procederu. Kategoryczny sprzeciw w tej sprawie wyraża także episkopat Anglii i Walii.
Większość Brytyjczyków jest przekonanych, że aborcja domowa wiąże się z ogromną falą przemocy wobec kobiet, zmuszanych do zabicia dziecka przez partnera lub członka rodziny. Dla wzrostu tego procederu zasadnicze znaczenie ma również brak konieczności osobistego spotkania z lekarzem. Najlepszym sposobem rozpoznania ofiar przymusowej aborcji jest osobista konsultacja, podkreśla dr Callum Miller, lekarz medycyny i pracownik Uniwersytetu w Oksfordzie, jeden z ponad 600 sygnatariuszy apelu. Przymusowa aborcja jest poważnym naruszeniem praw człowieka. Rząd i lekarze mają obowiązek temu zapobiegać, a nie ułatwiać. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że kobiety chcące dokonać aborcji powinny podlegać konieczności badania fizykalnego. Jest to kluczowy środek bezpieczeństwa, aby sprawdzić ciążę, ocenić przeciwwskazania i móc stwierdzić na przykład ciążę pozamaciczną, zauważa dr Miller. Wśród argumentów na rzecz delegalizacji aborcji DIY wymieniane jest m.in. ryzyko fałszywego pozyskiwania pigułek dla innej osoby, a co za tym idzie wspomagania procederu wykorzystywania seksualnego nieletnich i handlu ludźmi. Najnowsze dane rządu pokazują, że w 2020 roku w Anglii i Walii przeprowadzono 209 917 aborcji, najwięcej od czasu jej legalizacji w 1967 roku. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Od dziś do końca lipca zmienia się sceneria Watykanu, a w szczególności ogrodów i auli Pawła VI. Pod oknami Domu Świętej Marty, gdzie na stałe rezyduje papież Franciszek, będzie odtąd więcej ruchu, hałasu i radości. Ruszyły bowiem półkolonie dla dzieci watykańskich pracowników.
W pierwszym turnusie watykańskich półkolonii uczestniczy 200 dzieci. Organizację półkolonii powierzono salezjanom, mówi ksiądz Franco Fontana.
Organizujemy je tak samo jak przed rokiem, zmienia się tylko tematyka. W zeszłym roku półkolonie odbywały się pod hasłem Żyć jak mistrz. Tym razem przyświeca nam hasło Jesteś jednym z nas. Chodzi nam o to, by razem tworzyć lepszy świat, tak jak uczy nas papież Franciszek w encyklice Laudato Si. Spotykamy się rano w auli Pawła VI, skąd po modlitwie udajemy się na gry i zabawy w plenerze. W tym roku, w związku z tematyką Laudato Si, będziemy się starać jak najlepiej wykorzystać ogrody watykańskie. Na zakończenie każdego turnusu w piątek najstarsza grupa uczestników posadzi w ogrodach jedną roślinę jako trwałą pamiątkę po tych półkoloniach. Po południu cały program będzie się odbywał w auli Pawła VI. Będą filmy, opowieści, gry i zabawy związane z głównymi tematami Laudato Si. Materiały edukacyjne zostały przygotowane we współpracy z Dykasterią do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Wojna oraz ewakuacja miejscowej ludności stwarza w regionie Tigraj w Etiopii bardzo poważne zagrożenie klęską głodu. Tak sytuację na miejscu opisuje siostra Paula ze Zgromadzenia Salezjanek.
Kościół katolicki, który stanowi niewielką mniejszość w Etiopii, cieszy się dużym uznaniem ze względu na szeroką działalność edukacyjną i socjalną. Szczególnie apel papieża w sprawie Tigraj został przyjęty w całym kraju z wielką nadzieją. Siostra Paula opowiedziała Radiu Watykańskiemu o obecnej sytuacji w regionie Tigraj.
Nasza misja znajduje się w Atua. Prowadzona przez nas szkoła jest jedyną, która nie została zajęta przez uchodźców. Z tego względu staliśmy się punktem odniesienia dla ludności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, na przykład wodę, gdyż mamy studnie. Prowadzony przez nas szpital to jedyna katolicka struktura, jaka pozostała w Atła, jedyny szpital, który pracuje. Wszyscy pracownicy misji udali się, aby w nim pomagać. To struktura, która nie jest w pełni wykończona i wyposażona, ale stała się w tym momencie faktycznie szpitalem. Od listopada urodziło się w nim ponad 1500 dzieci i przyjmowanych jest 300 pacjentów dziennie. Innym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć zgromadzenie z punktu widzenia ekonomicznego, pozostaje personel. Od 2 lat nie pracuje szkoła. Wszystkie subwencje i pomoc, które otrzymujemy na szkołę, przekazaliśmy szpitalowi, a więc dla chorych oraz osób przybywających z okolicznych wiosek. W tej trudnej sytuacji jesteśmy także wezwani do znalezienia rozwiązań, ponieważ nasi współpracownicy, którzy posiadają rodziny z dziećmi, stoją wobec bardzo niepewnej przyszłości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.